Bywało różnie, proszę pana. Stykałem się z różnymi ludźmi, panie. Najpierw to musiałem donosić panie biskupowi te papierki. Potem byłem w Kedywie. Potem dowódcą ochrony sztabu obszaru numer 2 i radiostacji. No a potem na zakończenie to dowódcą kompanii WIN Zambrowia. Proszę pana, ze mną ciężki żywot był, panie. Ja byłem może za nadto odważny.
Pułkownik rezerwy Tadeusz Golaszewski był ostatnim białostoczaninem odznaczonym za żołnierskie zasługi orderem Virtuti Militari. Posiadał też inne odznaczenia, ale młodość jego, podobnie jak i jego rówieśników, pochłonęła pożoga wojenna 1939 roku.
No, zacznę od urodzenia. Urodziłem się 20 lutego 1921 roku we wsi Grodzkie Nowe, w miejscu, gdzie mój dziadek, powstanie 1963 roku, został zamordowany przez kozaków. 6 kozaków zatłukł kołkiem i jego powiesili, na arkan chwycili. I ja mam takich poprzedników swoich. W 1939 roku, już ja byłem po handlówce, osiedliłem się w majątku po dziadku, koło Tykocina, majątek Janin, bo to część należała do mojej matki, tego majątku, panie, ja tam się osiedliłem dlatego. Grodzkie Nowe to powiat wysokomazowiecki, a majątek Janin to jest koło Tykocina, 3 kilometry. Majątek, teraz rozparcelowany, bo tam historia cała jest, ale dwór, panie, no był dwór. I 17 już jak weszli Rosjanie w 1939 roku, to gospodarz tego majątku, wujek, matki rodzony brat, musiał uciekać, a mnie na całym gospodarstwie zostawił samego. Z robotnikami oczywiście.
A ile pan miał lat?
Miałem 18,5 i miałem już kartę wcielenia do wojska, do podchorążówki. No i do tego majątku należał las w rozwidleniu Narwi. 6 kilometrów od Tykocina w stronę Białegostoku. Proszę sobie wyobrazić, już gdzieś koło 25 września gajowy z tego naszego majątku przyjechał do mnie i mówi, panie tatku, bieda, co miałem do jedzenia, wszystko mi zjedli. Ja mówię, coś, kto cię tak obiedł do diabła, panie, to, bo nie był taki biedny, tam był nieźle finansowany ten gajowy. Stasio Białecki się nazywał. Mówi, mam kilkudziesięciu oficerów pochodzących ze wschodnich terenów, z rozbitych oddziałów. No to co, miałem im jeść nie dać? Dokąd miałem, dawałem. Teraz już nie mam nic. Pomóż. No to ja mówię, to co ci dać? No przede wszystkim mąki na chleb, bo chleb to jest podstawowa rzecz. No tam było 34 chyba sztuki bydła młodego takiego, roczne, takie półroczne. To mówię, mąki dostaniesz, ile ci tej mąki trzeba? Tonę tygodniowo. No zboża to była ogromna, stodowa była pełna zboża, także z tym nie było problemów żadnych. Ja postawiłem maszyny do włócenia, włócili panie do Tykocina. Jednego robotnika, miałem takiego przychylnego chłopaka, w moim wieku był. To on zawoził do Tykocina, do młynarza, tamten od razu dawał mąki i on wóz na zieloną kępę, tam na, mniej więcej na 10 godzinę był. Bo tam nie można było dojechać do samej tej leśniczówki. Woda, no woda, rzeka. To była kładka i wychodzili oficerowie i na plecach przenosili tą mąkę z tej fury. No, potem się zwiększyła dawka, trzeba było 2 fury tygodniowo, bo ich przybyło. Jak mnie ten gajowy mówi, to ich było prawie 70, tych oficerów. No nic, ja kiedyś tam zajechałem do nich. No byli Polacy tutaj, tylko oni pochodzili ze wschodnich terenów, nie mieli gdzie iść. No. Bo niektórzy trafili do domu, a ci, co nie mieli gdzie iść, to zostali. No niech pan sobie wyobrazi, jak zajechałem na tą gajówkę, był starszy pan w cywilnym ubraniu taki, ale do niego z szacunkiem wszyscy podchodzili. No ja nie wiedziałem, kto to był, bo to panie, trudno go było zapytać, jak się pan nazywa, kim pan jest. On mówi, założyliśmy tutaj tajną organizację pod nazwą Polski Związek Powstańczy. Czy ty chciałbyś należeć do nas, panie? Nie pyta ten starszy pan. Ja mówię tak, zgadza się. Klękaj. Przyszedł taki pan, drugi kapitan, bo jeszcze mundurze był z gwiazdkami, to znałem się na tym. No, przysięgę ode mnie odebrał. Mówi, ty nam pomagasz, panie, tylko się nie daj chwycić, panie. Bądź tak jak lis i taki pseudonim ci damy. No, dobra, zgadza się. A statut to u nas jest taki. Za wszelkie zasługi będziesz nagradzany honorami. A zdrada będzie nagrodzona ołowiem. Jasna sprawa. No, wszystko się zgadza, w porządku, panie. Woziłem tam im, co mogłem, jeszcze trochę pszennej mąki dowiozłem, parę wieprzków, no i gra. No, już organizacja zaczęła być czynna. Z tych moich podopiecznych, jeden został komendantem obwodu Bielskiego, drugi Mazowieckiego, a trzeci do sztabu okręgu. Panie jaka, panie już tam trafili. Do ZWZ-u, bo to wtedy ZWZ był. No i tak, mnie kazali nosić radiogramy, bo biskupa Łomżyńskiego, tego Łukomskiego, wysiedlili Ruscy z Łomży i on się osiedlił w Kuleszach Kościelnych, a ja tam miałem krewniaków, panie, bo też tam blisko się urodziłem. I tam byli jeszcze moi krewniacy. No i mnie kazali nosić jemu radiogramy. Nosiłem. Zanosiłem te radiogramy, ale pewnego razu, panie, on tam przeczytał w kościele, dawałem jemu dom, czym służyłem. Kiedyś on mnie zaprosił na śniadanie. No to idę, szedłem tam. A mnie tego pytał przy tym śniadaniu. Mówi, czy ty wiesz, co to jest głupota? Ja słucham, bo patrzę, zaskoczył mnie. On mi wyjaśnił. Mówi, głupota jest to dar boski dany ludziom w nieograniczonych ilościach. Panie, to jest piękne określenie, nie? To niespotykane. No, ja teraz patrzę, że u nas niektórzy chyba się w kolejce ustawiali po 10 razy, jak Pan głupotę rozdawał, no, bo tego nie brakuje. No. No, ale to nic. No i tak potem już mnie ciągnęli do pracy w partyzantce. Do oddziału dywersyjnego mnie wzięli. W Kedywie byłem, szkolenie specjalne. Na szkolenie Mścisław, już komendant okręgu jakackiego, panie, przysłał nam komandosa takiego. On nazywał się Psykała Antoni, w tej książce Duchowskiego on figuruje. To był komandos prawdziwego zdarzenia.
Który to już był rok?
W 42 to było. Na bazie nas trzech, panie, Karaś, porucznik pilot, zmontował oddział dywersyjny okręgowy. I przy szkolenie było i gra, panie. Mieliśmy różne akcje. No, pierwszą potyczkę to mieliśmy żandarmerią pod Krasowoczęski. Tam była wieś, która została potem spacyfikowana. Brałem tam udział. Sama walka trwała jakieś 3 godziny. No i wtedy Szwab rzucił do mnie granatem, cholera. Buława ta z pancerzem. Już nie zdążyłem kopnąć. Jak nało to mi głowę pochratowi nogi, no. A trzech zginęło Henryk Papiński, Heniek Zawisza i Janek Skarżyński. Skarżyński to był Jaruzelskiego rządcy syn. Pod chorąży był, w zabakach był, normalnie. Bardzo fajny chłopak. A trzech było nas rannych. Był Słyk, ranny, ja i Oliwa. To był kiedy w oddział. I dowódcy nie było nawet wtedy. Myśmy sami walczyli, panie, tam wtedy. No tak się złożyło. W Kedywie było 40 podchorążych i 10 podoficerów. To była i dowódca to był porucznik pilot. Tadeusz Westfel Karaś miał pseudonim. No młodzi chłopcy, no to panie, wszyscy po szkole podchorążych, panie, byli. To byli wykształceni. Potem jeszcze ten komandos twarde szkolenie 3 miesiące prowadził, ten Psykała Antoni, panie, on trupka. To był skoczek z Anglii, panie, taki, ale był świetny, o, był nieprzeciętnie wyszkolony był. No, pod Darwikiem to ciężko wodę Niemcom zabiera, to on był, brał udział, był dowódcą plutonu tam. Ale różnie bywało. Zaczęliśmy odbudowywać to gospodarstwo, panie, to 3 oficerów wziąłem do pomocy. Ale mieliśmy taki przypadek, to tego ja nikomu nawet nie mówiłem o tym. tam przypędzali na roboty trochę Żydów tych tykocinem. Pewnego razu przychodzi ten facet i mówi, że koło Puchowa w lesie zostali rozstrzeleni Żydzi z tykocinem. No Bruzda mówi, ty wiesz co, chodź, pójdziemy zobaczymy, jak to jest. Poszliśmy z Bruzdą we dwóch, bo wiedzieliśmy, gdzie to jest mniej więcej. No mogiła ogromna, usiedliśmy na takim pniaku, panie. Patrzymy, w jednym miejscu ziemia się rusza. A to było jakieś 2 godziny po tym, jak Niemcy odeszli. To Bruzda mówi, chodź zobaczymy, ktoś żywy jest tam. Rękami odrzuciliśmy to ziemię, bo tam płytko, bo 20 jakieś centymetrów sobie piachu było. Odrzuciliśmy, wyciągnęliśmy takiego chłopca, 10-17 lat, tak w takim wieku. Miał przestrzelony tylko obojczyk, z prawej strony. Myśmy jego wyjęli, zaprowadzili na taką kolonię, bo tam po drugiej stronie drogi była kolonia. Jak raz jeszcze była znajoma tam, Batkielówna ona była z domu, ta gospodyni. Ona z Zacisza pochodziła. No i tam zaprowadziliśmy tego Żydziaka, obmyliśmy tam, trochę opatrunek mu zrobili, to zostawiliśmy. Jaki los jego dalej spotkał, nie wiem. Nie wiem co dalej, no bo myśmy warunków nie mieli, żeby nim się dalej opiekować. Ktoś sypnął nas, a majątki były podporządkowane zarządcy niemieckiemu. Taki profesor Nolte, Berlińczyk, miał w Kurowie siedzibę i on tym zarządzał. Wezwał mnie i mówi, musimy się rozstać, bo do żandarmerii wpłynął meldunek, że pan i pana, czy panie pomocnicy, należycie do jakiejś bandy. Ja mówię, to pan chyba nie wie, że ja bandytą jakimś jestem. Ja mogę nie wierzyć, ale naszej żandarmerii wy się nie wytłumaczycie. I myśmy wtedy już zostawili to wszystko. Do oddziału, panie poseł. Myśmy byli związani z organizacją mocną. Byłem w Kedywie i z Kedywu mnie zabrał do siebie podpułkownik dyplomowany, cichociemny, Jan Górski. Mówi, słuchaj, ja jestem szefem sztabu obszaru numer 2. To jest sztab na 3 okręgi, białostockie, nowogrodzkie i poleskie. A mnie potrzebny jest ktoś na dowódcę ochrony sztabu i radiostacji. I tobie chcę to zaproponować. Zgadzasz się? Zgadzam się. No to zostaw. I tak zostałem dowódcą ochrony sztabu i radiostacji. No, panie, robota była nie z tej ziemi. No a potem już po wojnie to wiadomo. W więzieniu byłem. Jak był dzień kapitulacji Niemiec 9 maja 1945 roku, to pan Gołaszewski wychodził z więzienia. To ja montowałem całą akcję, panie. Mnie aresztowali w towarzystwie jeszcze 5 w Ziemakach. Ziemaki to koło Łap, tam blisko NKWD, bo tam zdezerterował pluton kościuszkowców i zrobili obławę na te trzewsie i aresztowali. Kto się trafił? Na trzewsie wzięli z jednej chaty. Ja miałem spotkanie następnego dnia z szefem łączności. No, aresztowali. Byłem na lewych papierach. No, przywieźli nas do Białegostoku na ulicę Branickiego. Tam, gdzie jest apteka. To nas w piwnicach trzymali, a na górze NKWD było. Dobre miejsce, piwnice mocne. Tyle, że ja byłem nauczony, jak się zachować w razie aresztowania przez NKWD. Wie pan, jakie zasady były? Siedzisz, to tobie się już nigdzie nie śpieszy. Że nie znasz rosyjskiego, to ci nikt nie udowodni tego. A że jesteś dureń, to mogą mieć pretensje do twoich rodziców, nie do ciebie. Siedź tylko i się troszeczkę uśmiechaj. Ani B, ani B, nic. Pani, ze 25 minut, 2 majorów i pułkownik mnie maglowali, panie, a ja nic, tylko się uśmiechałem i koniec. Wreszcie wstaje pułkownik, mówi, idzie ty do Aksosiem. No to ja wtedy zrozumiałem, że rosyjski znam. Następnego dnia potem nas przewieźli do więzienia. No w więzieniu wyprowadzili nas następnego dnia na spacer. 2 cele. Były. Duże takie cele, po 50 parę osób w celach. No, I naraz ja słyszę Tadek list, ja się cholera obejrzałem. Pan, a za mną szedł oficer wywiadu, znowu Górczyzny. Od razu spółka, jak zaczęli się przy nas kręcić, już nas szykować do wywózki, ostrzygli, ogolili i tak dalej, panie, a w jego celi był przedwojenny absolwent koły Wawelberga, konstruktor zamków. Myśmy jemu dorobili komplet wytrychów, to dla niego zamki już nie istniały. Tego Henio był fantastyczny. No i co, panie? 9 maja, na tego już jak tego zaczęli panie mówić, że to już koniec wojny i tak dalej, a nas szykowali do Rosji. Wtedy nas się zebrało 5 podporczników i 2 sierżantów w tej grupie założycielskiej. I ten oficer wywiadu, panie, on roznosił zupę. Jego uważali za swojego chyba prawie. No to zaprosił na wódkę panie tych 3 strażników. Do takiej celi, gdzie to się działo spod Knyszyna, 4. No my tam do tej celi tam zeszliśmy i ja im trochę tego bimbru polałem tym strażnikom i mówię do tego szefa zmiany strażników: szefie, wojna się skończyła, otwieraj cele panie, wygoń wszystkich diabły panie, bo co będziesz trzymał. A ten mówi: taki synu, do czego ty mnie namawiasz? No to ja ciach, pięknie mu się pomogłem położyć na podłodze. Jego strzelawkę jak wyciągnąłem, jemu do łba przystawiłem, to od razu grzeczny. Miał zaufanie do swojego pistoletu. I wtedy jeden kluczami otwierał, bo klucze wzięliśmy od tego szefa zmiany strażników. To 2 korytarze otworzył ten kluczami, a drugi 2 tymi wytrychami. No wszyscy schodzili na korytarz, panie Lacego. No ja wziąłem jeszcze wtedy 2, bo ci strażnicy, co byli jeszcze poza obrębem samego więzienia, przychodzili, zaczynali zawsze od dołu. To ja wziąłem 2. ludzi, kazałem im buty zdjąć, żeby w skarpetkach tylko byli. Krata była uchylona i tym więźniom powiedziałem, że jak którego wepchniemy, żeby się nim zaopiekowali. Panie, to myśmy ich nałapali jeszcze 10. No, mieliśmy 13 strażników, panie, ułożyliśmy pięknie. No wtedy alarm był już na wartowni, no ja mówił: odjazd. Henio otworzył bramę. Tylny bocian, panie, prawy tylny bocian, proszę pana, i tamtędy jest furtka tam była, panie, i tamtędy myśmy wychodzili i tam na koszary. Ilu faktycznie wyszło, panie, ja za to głowy nie dał, no bo, panie, ja ich nie liczyłem. 106 zlokalizował ten IPN, nazwiska znalazł, panie. Kto wyszedł wtedy? O, tu jest cały artykuł.
Marcin Zwolski.
Tak.
IPN w Białymstoku, ucieczka z więzienia w Białymstoku 9 maja 1945 roku. Tak. To są studia i materiały do dziejów najnowszych, tak. Ziem północno-wschodnich Polski 39-89.
Tak. To jeszcze nie koniec, panie. No, wyszliśmy z więzienia, dotarliśmy do radiostacji naszej, tam dołączyliśmy i ci zameldowali, że ja się znalazłem tam, jak to było. Do okręgu, a wtedy Białostocki okręg AK likwidował Stanisław Sędziak, pułkownik cichociemny, skoczek, proszę pana, i on likwidował, bo szef sztabu siedział w więzieniu i komendant okręgu siedział w więzieniu. I on chciał ze mną koniecznie się spotkać. No i pyta, co, jak to było, tego powiedziałem, jak to było. Panie, na ten temat dostał 4 meldunki, proszę pana, że wszyscy nas wypuszczali, tylko kto nas wypuścił? Bohaterów nie brakowało na własne życzenie. No to panie, ściągnął legalizatora, nam 2 lewe dokumenty kazał zrobić, trochę dał nam pieniędzy na drogę, jedźcie na zachód, się urządzajcie. Myśmy pojechali do Gdańska, tam z łączności z tego radiografista się tam zameldował pod właściwym nazwiskiem choroba. UB zlokalizowało, chcieli nas już zgarnąć wszystkich. Pech chciał, że nie udało im się. Jednego tego Zbyszka, tego co na karę śmierci był skazany, chwycili i zaproponowali mu współpracę, to on podpisał współpracę, tylko następnego dnia już go nie widzieli, że był pod Warszawą. A myśmy wtedy wyszli, panie, i trafiłem z powrotem do Wienu, no to byłem jeszcze dowódcą kompanii tam na Zambrowie. I w marcu 1947 roku, to było ujawnienie, myśmy się ujawnili i się osiedliłem w Białymstoku. I takie moje do tego, no co jeszcze tam. W zeszłym miesiącu zaliczyłem drugą ósemkę. Mam dwie ósemki. Pierwsza to pół biedy, druga gorsza. No dawali mi tego złomu, mam trochę. Proszę pana, najgorzej nie ma kolegi. No ale to co ja zrobię? No teraz z tymi krzyżykami to już towarzystwa nie mam. Bruszewskiego tego to znam, panie. On dostał za powstanie warszawskie. Virtuti militari. Urbanowski to z armii tej kościuszkowskiej. Topolski był jeszcze taki, to miał krzyżyk ten, też z ludowego wojska.
Jeszcze w tamtym roku było was u nas w województwie 8. W tym roku 3.
No co zrobić, panie? No i się nie poradzi.
A panu to virtuti militari napisali za co?
Za całość po ich akcji. To mam zaświadczenie. Przez Mścisława nad Damem. Proszę pana, ciężki żywot był. Ze mną mało kto wytrzymał chodzić tak obok. Ciężko było ze mną wytrzymać. Byłem może za nadto odważny. Nauczyli strzelać dobrze, to strzelałem. Ale miałem rozmaitości tam. Przejść to miałem, co nie miara. Ale to było.
Pułkownik rezerwy Tadeusz Golaszewski, ostatni białostoczanin, kawaler orderu Virtuti Militari, zmarł jesienią 2013 roku.